Tajemnice Pomorza.
W Tajemnicach Pomorza dzisiaj dr Andrzej Gierszewski z Muzeum Gdańska Mediewista, który opowie nam trochę o przemocy. Cofniemy się do średniowiecza i rozmawiać będziemy o rybakach chyba na początku, prawda?
To są zawsze takie najbardziej jaskrawe przypadki przemocy, jeżeli chodzi o ludność luźną, tak? Taką, która nie była przywiązana do ziemi, taką, która migrowała za pracą, migrowała za chlebem, migrowała za zatrudnieniem.
Awantury o ryby?
Awantury o ryby, tak, prozaiczna rzecz, a jednak okazuje się, że tego typu sprawy miały dosyć często miejsce. I już chociażby, jak zajrzymy do średniowiecznej ordynacji rybołówczej dla miasta Tolkmicka, położonego nad Zalewem Wiślanym, jednym z punktów jest bardzo błaha sprawa zajmowania toni. Toń to jest oczywiście takie wgłębienie, tak, w akwenie. I w okolicach tych toni żerują zazwyczaj właśnie takie szlachetne, weźmy sobie takie jesiotry, troszeczkę większe karpie.
To na bogato.
To na bogato, tak. Jednym chociażby z takich przykładów, poza tą ordynacją dla miasta Tolkmicka, jest inna sprawa, Zalewu Kulońskiego. To jest zalew, który obecnie jest dzielony pomiędzy obecną Litwę i Rosję. Troszeczkę większy od naszego, od Zalewu Wiślanego.
Ale to też historyczne Pomorze.
Pod koniec października 1459 roku, to jest wojna trzynastoletnia, jej początek, krzyżacki naczelnik położonego nad Zalewem Kurońskim okręgu Labiawy i Laukiszek, to jest teren dzisiejszego Poleska, wysłał do wielkiego mistrza komornika z listem. I w tym liście przedstawiał efekty bójki jego rybaków na Zalewie Kurońskim, praktycznie na samym jego środku. Bójki, którą zresztą jeden z poławiających przypłacił życie. No i według relacji urzędnika podlegli mu chłopi łowili właśnie w części królewieckiej Zalewu Kurońskiego, do czego mieli prawo, bo przyznał im je wcześniej kapłan Szak. Natomiast ni z gruszki, ni z pietruszki przypłynął do nich mistrz rybicki z Kłajpedy wraz ze swoim pisarzem i sześcioma parobkami. No i na środku zalewu, na łodziach wywiązała się regularna bójka. Bójka na wiosła, bójka na drągi do
obruszania. Ale zaraz, mistrz przypływa z pisarzami i zaczyna lać się z rybakami po prostu?
Tak. Dlaczego? To jest właśnie sprawa związana z toniami, sprawa związana też z podziałami administracyjnymi, bo to nie jest troszeczkę tak, że woda jest czymś innym niż ląd. Ląd w średniowieczu dzielony pomiędzy różne jednostki, był tak samo traktowany jak woda. Wodę
czyli
również
wodę
dzielono.
Też dzielono na działki?
Tak, tylko wodę można było bardzo prosto podzielić, bo wodę dzielono zgodnie ze średniowieczną myślą w ten sposób, że jak dzielono na przykład rzekę, jeżeli po dwóch stronach brzegu znajdowała się jednostka administracyjna, to rzekę dzielono w połowie. Po lewym brzegu była jedna jednostka, po druga drugim i granica sobie tak biegła właśnie po środku. Ale jeziora były już troszeczkę inne, tak, bo to jest woda stojąca. Więc wodę stojącą dzielono według określonych punktów i przeprowadzano po prostu linię prostą do samego środka, do styku punktów i tak mniej więcej gdzieś to mogło wyglądać.
Zastanawia mnie, jak taki biedny rybak mógł wiedzieć, w której części on się znajduje. No, że to nie byli ludzie wykształceni.
A właśnie wiedział. To, czego my nie wiemy, ale co znajduje się w dokumentach, to to, że krzyżacy też stawiali tak zwane pławy albo boje. Czyli można było dowiedzieć się mniej więcej po lokalizacji tych pławów, boi, w której części zalewu ja się teraz znajduję. Czy przypadkiem nie przekraczam strefy administracyjnej, łowię tam, gdzie trzeba, no czy już się powinienem spodziewać jakiejś kontraakcji, reakcji. I nie powinna nas dziwić właśnie obecność tego mistrza rybickiego z Kłajpedy, który nagle przybywa ze swoimi ludźmi i zaczyna tych rybaków okładać. Oni po prostu przekroczyli rewir. I można byłoby powiedzieć, że na tym ta sprawa się kończy. Nie. Co miał taki rybak w średniowieczu? Miał
wiosło.
Majątek? Wiosło. No, miał jakiś majątek, miał
no, sieci
łódkę,
może.
Sieci, żonę, jeżeli się poszczęściło, domostwo, jeżeli na tym rybołówstwie był w stanie zarobić tyle, żeby móc sobie pozwolić chociażby na takie no, pełnosezonowe, nawet długotrwałe osadnictwo. Ale w tej całej biedzie rybak jedyne co miał to honor. I ta sprawa jest właśnie z nim ściśle związana. Honor, poczucie honoru takiego zwykłego rybaka było takie samo na Mierzei Kurońskiej, na Zalewie Kurońskim i wokół Zalewu Wiślanego. To jest średniowieczne pojmowanie nienaruszalności własnej przestrzeni cielesnej, mentalnej, fizycznej, majątkowej. I co się okazuje? Jan w tym liście jeszcze napisał dodatkową rzecz. Mianowicie, będąc świadom, że jego rybacy naruszyli przestrzeń, napisał do wielkiego mistrza, że w życiu mistrz rybicki z Kłajpedy nie powinien bić jego ludzi, nawet za takie naruszenie. Ale mało tego, rybacy z Kłajpedzi są winni. Czemu? Bo zeszłego lata naruszyli przestrzeń w wodę labiarskiej, ukradli rybakom Jana Narbę bydło, a chaty wzięli w bezprawne użytkowanie. I to już pokazuje, czemu ci rybacy z Labiawy zajęli toń. Oni to podczytywali jako naruszenie honoru. Musieli po prostu coś zrobić i celowo przekroczyli granicę wody kłajpeckiej, celowo zaczęli łowić na tej toni, bez jakby zajęcia odpowiedniej kolejki.
Czyli
chcieli
zemsta.
Się po prostu zemścić. I tę zemstę jeden z nich przypłacił życiem.
A historię skończymy w kolejnej części o honorowych rybakach i honorowym średniowiecznym człowieku. Dzisiaj taka, można powiedzieć, średniowieczna nawet przypowieść.
Tajemnice Pomorza.
Człowiek średniowieczny był biedny, taki zwykły, prosty człowiek, ale miał honor. I to jest jedyna rzecz, którą często posiadał, poza jakimiś tam niewielkimi materialnymi rzeczami.
Jeżeli ktoś naruszał nasz honor, na przykład pomawiał nas o czarostwo, o konszachty z diabłem, nawet o przetrzymywanie elfów, bo takie rzeczy na Pomorzu też się zdarzały, trzeba było coś z tym zrobić. I wszystko rozgrywało się na płaszczyźnie albo jednostka, albo rodzina, albo grupa na przykład danych mieszkańców wsi przeciwko następnej. Te konflikty mogły być jeszcze szersze i to, szczerze mówiąc, powodowało zawrót głowy u administratorów.
A obrażać się potrafili finezyjnie. Wiemy to z zachowanych dokumentów.
Oj, pięknie. Pewien nowożytny mieszkaniec Mierzei Wiślanej poławiał nielegalnie bursztyn. No i został oskarżony o to, że jest złodziejem bursztynu. Tenże oczywiście, mając biedę i honor, te dwie rzeczy, stwierdził, że on tak naprawdę niczego złego nie robi, bo winni wszyscy są panowie, którzy kradną na potęgę, że nie ma w ogóle żadnych zasad, a ten bursztyn to jest przecież nasz, on jest tutaj, my go możemy wydobyć z morza, więc po co on ma to oddawać na przykład cechom bursztynniczym z Gdańska? I będąc oskarżonym, że toczy nielegalnie bursztyn, odpowiedział, że toczyła to twoja matka, a w domyśle kule. Co to znaczyło, już państwo sami się
domyślić.
W każdym razie ta finezja w odpowiedziach naszych przodków mogła osiągnąć nawet i takie granice, ale przeważnie dochodziło do bujek, do rękoczynów, do pomawiania dosyć często, no bo jeżeli jesteśmy słabsi, no to musimy się uciec do naruszenia honoru napastnika. Często nie mogąc jakby zagrozić pieniędzmi, pozwolić sobie na przykład na spór sądowy, decydowano się właśnie na takie klasyczne obmawianie. A to, że ktoś trzyma elfa, a to, że ktoś coś zrobił.
Że rozmawia z kotem na przykład, jest czarownicą.
A czasami nawet i do tego dochodziło. Zresztą stanowisko władz Gdańska do mniej więcej 1620 roku było takie, że zbytnio nie ingerowało w te sprawy i twierdziło, że okej, jakiekolwiek zarzuty o czarostwo, to po prostu oddalamy to, bo przecież nikt nie wierzy w panie na miotle latające, tak? Zmienia się to dopiero w 1620 roku, jak zmienia się władza miasta, przychodzą nowi ludzie, pod wpływem nowych poglądów mają troszeczkę bardziej takie purytańskie podejście do tych spraw i nagle zaczynają masowo te czarownice na mierze.
Polowania na czarownice. A jak kończą ci, którzy pomawiają i obrażają innych? Proces sądowy?
Proces sądowy, przy czym większość tych procesów sądowych kończyła się nawoływaniem do zgody. Jeżeli tego typu napomnienie nie było realizowane w czasach przyszłych, no to wtedy już decydowano się na kary finansowe, ewentualnie jakieś ruganie, łajanie, baty, etc., etc. Te konflikty potrafiły trwać nieraz po 5, 6, 7, 8, 9 lat i to widać na przykład w aktach sądowych, że dosyć często rodziny, które na przykład się między sobą kłóciły, to na przestrzeni gdzieś tak 30 lat, które obejmują te protokoły sądowe rybaków z Mierzei, to te rodziny potrafią jedna przeciwko drugiej regularnie co kilka lat wstrzymać jakiś mniejszy, większy konflikt.
Świat się nie zmienia. Ludzie kłócili się dawniej, sądzili się wielopokoleniowo i awanturowali o głupotę, zupełnie jak dzisiaj.